Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek
i Marcin Giełzak, a to jest podcast Dwie Lewe Ręce, a konkretnie kolejny odcinek z cyklu o książkach, a dziś, co za radość, będziemy naprawdę zajmować się klasyką. A skoro o klasyce mowa, to pozwól, że nie stracę tego pretekstu i zacytuję Fryderyka Engelsa, który powiedział swego czasu, że renesans był epoką, która wydała kolosów. I bez żadnych znamion przesady albo przenośni można powiedzieć, że jednym z takich kolosów był Niccolò Machiavelli, bohater dzisiejszego programu. I kolosem był nie tylko z uwagi na jego niezwykle barwne życie, na jego fascynującą osobowość, na jego niepodrabialny styl, ale przede wszystkim z uwagi na dzieła, które po sobie zostawił, dzieła, które według mnie podniosły pisarstwo polityczne do rangi sztuki. A o ilu ludziach można to powiedzieć? Może o Hobbesie, może o Bodenie i już niewiele więcej. A pośród tych dzieł oczywiście pozycję zupełnie wyjątkową zajmuje ta książka, Il Principe. Książę, która ukazała się również i nakładem wydawnictwa Prześwity w znanym, cenionym, klasycznym tłumaczeniu Wincentego Rzymowskiego i co także stanowi dodatkowy bonus, przynajmniej dla mnie, z przepięknymi rycinami, ilustracjami mojego ukochanego Albrechta Dürera. Mamy ograniczony czas, więc o księciu można by rozprawiać w nieskończoność, ale wiadomo, wyczerpanie tematu uzyskuje się zaczynę wyczerpania słuchaczy, my was wyczerpać nie chcemy. Spróbujemy więc wziąć na warsztat dwie zasadnicze tezy, na które się umówiliśmy przed programem. Jedna wydaje mi się kompletnie niekontrowersyjna, to znaczy Niccolò Machiavelli był jednym z ojców nowożytności. Był człowiekiem, który miał zaskakująco nowoczesne poglądy na człowieka, na społeczeństwo, na państwo i na relacje między nimi. Powiemy o tym już niebawem więcej. Druga teza, dużo bardziej kontrowersyjna i jestem ciekaw już twojego spojrzenia na tę kwestię, mianowicie teza, którą też czytamy we wstępie do tej książki, iż Machiavelli tak naprawdę nie był machiavelliczny, że padł ofiarą nieprzychylnych, mylnych interpretacji swojego dzieła i zastanawiam się, co ty na ten temat myślisz. Czy Machiavelli był tak machiavelliczny, jak Orwell był orwellowski, czy jest to jednak bardziej złożone?
Odpowiedź jest oczywiście przewrotna, ponieważ rady udzielane przez Machiavellego w księciu machiavelliczne zupełnie nie są. Machiavelli w ogóle jest jednym z tych pisarzy politycznych, którzy cieszą się sławą lub niesławą szczególną, w których wyprzedza go chyba tylko George Orwell, mianowicie iż jego nazwisko stało się synonimem zła, zanim jeszcze jego książki zdążyły zdobyć właściwą im sławę. W przypadku Machiavelliego najpopularniejsze słowniki języka angielskiego stwierdzają, że słowo machiavelliczny, Machiavellian, pojawia się w języku angielskim na kilkadziesiąt lat wcześniej niż pojawiają się angielskie przekłady książek Niccolò Machiavelliego, co już samo w sobie jest chyba miarą tej niesławy. I już wówczas, w połowie XVI stulecia, gdy słowo to w języku angielskim się pojawia, to pojawia się ono jako zdecydowanie pejoratywnie nacechowany przymiotnik. Już wówczas, w tym XVI wieku, machiavelliczny oznacza taką osobę lub działanie, które jest nacechowane przebiegłością, chytrością, podstępkiem, obojętne jest wobec skrupułów i praw moralności. I w tej, powiedzieliby niektórzy, karykaturalnej wersji, Machiavelli został zapamiętany przez kolejne stulecie, a i słowo machiavelliczny przetrwało. Cóż, no, sam Machiavelli aniołem z pewnością nie był i pewnie do jego biografii jeszcze wrócimy, ale nie był też takim wcieleniem wszelkich diabelskich przymiotów, jak odmalowała go kościelna propaganda, a jaką później przez pryzmat tej propagandy zapamiętały go kolejne pokolenia i kolejne stulecia. Ta reputacja była niezwykle długowieczna, a pewnie pomogło ją cementować kilka faktów. To znaczy, po pierwsze, to, że już w XVI stuleciu Machiavelli był kimś, kogo nazwisko przywoływano ze scen teatrów, gdy chciano widowni zasugerować, że owa sztuka czy owa scena będzie dotyczyła czegoś podstępnego. Także przez to, że bardzo szybko został wpisany Machiavelli, znów zanim ukazały się przekłady, na indeks ksiąg zakazanych, a także, że ciągnąca się przez stulecia anegdota mówiła, że każdy tyran swojej epoki miał własną kopię księcia opatrzoną odręcznymi notatkami, którą trzymał gdzieś blisko, najczęściej w sypialni lub przy łóżku, i mówiono tak i o Napoleonie, i Mussolinim, i Hitlerze, i Stalinie. A pewnie w rozpowszechnianiu tej anegdoty pomogło to, że nie była ona do końca nieprawdziwa. Niektórzy z nich naprawdę mieli odręcznie napisane notatki na marginesach księcia Machiavellego i niektórzy naprawdę uważali ową książkę za prawdziwy podręcznik władzy. Choć pewnie oni by do tych szlachetnych książąt, do których Machiavelli kieruje swoją książkę, się zdaniem włoskiego filozofa nie zaliczali. Bo byli oni raczej antywzorem w wielu wymiarach tego księcia, którego życzy sobie i którego trochę chce sprowadzić na włoską ziemię autor omawianej dzisiaj przez nas pracy.
No, słusznie zwróciłeś uwagę na te teatry, dlatego, bo przecież autorem, który pisał o morderczym Machiavellu, był sam Szekspir, wkłada te słowa w usta Ryszarda III. Słusznie wspominasz o propagandzie kościelnej. Machiavelli był pierwszym autorem w dziejach, którego Kościół umieścił wszystkie dzieła w indeksie ksiąg zakazanych, nie tylko jego dzieła poświęcone polityce, ale także jego skandalizującą komedię, czyli Mandragorę. Bo trzeba pamiętać, że Machiavelli oprócz tego, że był myślicielem, oprócz tego, że był dyplomatą, że był politykiem, to był także duszą towarzystwa. Jest taki sławny list, który napisał jeden z jego przyjaciół, Augustino Vespucci, notabene kuzyn Ameryka Vespucciego, tego, od którego pochodzi nazwa kontynentu amerykańskiego. Wiem, że jesteś przy robocie dyplomatycznej w Rzymie, ale wracaj jak najszybciej, bo bez ciebie nie ma zabawy we Florencji, nie ma komu organizować imprez. Wreszcie na reputację Machiavellego pracowali także prawdziwi cynicy, prawdziwi ludzie wysunuci i wyzuci z jakiejkolwiek moralności, chociażby król pruski Fryderyk Wielki, który napisał takie dziełko antymachiavel, podczas gdy sam w istocie zrobił mniej więcej każdą nieprzyzwoitość, jaka na kartach księcia czy rozważanie jest opisana. Ale gdyby to była cała historia, a nie jest i mamy nadzieję to jeszcze wykazać, to w XVII stuleciu Machiavelli nie byłby bohaterem wiodących intelektualistów rewolucji i republiki angielskiej. Nie byłby w XVIII wieku bohaterem intelektualnym przywódców rewolucji amerykańskiej, nie byłby wreszcie w XIX wieku bohaterem włoskiego Risorgimenta. Trzeba wiedzieć, że Machiavelli to także niezwykle ideowy, niezwykle oddany sprawie republikanin, że to obrońca praw ludu i że to bardzo wczesny, wyprzedzający Miltona, obrońca wolności słowa. To chociażby znajdujemy w jego rozważaniach. Skąd więc ta zła legenda, oprócz oczywiście wrażej propagandy kościelnej? No, bierze się ona także i z pewnych nieporozumień. Trzeba mianowicie uzmysłowić sobie, że Machiavelli był, jeżeli chodzi o etykę, skrajnym konsekwencjalistą, był arcy konsekwencjalistą, znaczy powiadał on: ważne jest to, co z twoich poczynań, co z twoich decyzji wynika w praktyce, w prawdziwym świecie. Nie możesz powiedzieć: ale ja miałem dobre intencje, ale ja chciałem dobrze, ale ja kierowałem się nakazami religii, ale ja kierowałem się nakazami cnoty. To nie będzie wystarczające, ponieważ ważne jest to, co z twoich decyzji wynikło w praktyce. I w związku z powyższym Machiavelli przedstawia nam moralność publiczną, moralność polityczną, trochę jako szachy. Czy w szachach nie ma zasad? Oczywiście, że są. Jeżeli na przykład powiem, że źle jest stracić królową w partii szachów, to każdy mi natychmiast przytaknie. Oczywiście, że jest źle stracić najcenniejszą figurę, ale są konkretne sytuacje, są pewne skrajne sytuacje, w których jedynym sensownym ruchem, w istocie rzeczy mistrzowskim ruchem, jest poświęcić królową, więc in extremis wolno naruszać te zasady. Co to znaczy in extremis? Tu również Machiavelli od razu śpieszy na kartach księcia z wytłumaczeniem. Mówi nam on, że te momenty, te instancje, w których politykowi wolno naruszyć moralność, wolno zrobić coś złego, dyktuje mu po pierwsze najważniejsze konieczność, necessita, to ciągle się pojawia u Machiavellego. Nie możesz uciec przed koniecznością. Po drugie, dobro wspólne. Jeżeli tylko chciałbyś naruszać normy moralne, żeby się wzbogacić, albo żeby zdobyć władzę, to tu Machiavelli daje nam natychmiast przykład tyranów ze starożytnej Grecji, mówi tak, byli tacy, którzy wymordowali całą opozycję albo wsadzili ją do więzienia, którzy rządzili terrorem. I w ten sposób możesz, pisze Machiavello, zdobyć imperio manon gloria. Możesz w ten sposób zdobyć władzę, władztwo, ale nie ma w tym chwały. Nie ma w tym zaszczytu, w tego typu postępowaniu.
I to jest moment, w którym, gdy powiedzieliśmy A, trzeba powiedzieć B. Skoro dokonujemy takiej analizy trochę przez negację, czyli mówimy, kim Machiavelli nie był, albo co przypisuje mu się błędnie, albo jakie mity krążą wokół samego księcia, to czas przejść teraz do analizy pozytywnej i powiedzieć, jakie zatem te lekcje Machiavelli przed nami, przed potomnymi i przed swoimi współczesnymi, bo i to jest nie bez znaczenia, stawia. Otóż tą fundamentalną lekcją nie jest powiedzonko, do którego redukuje się właściwie całego księcia, czyli cel uświęca środki, lecz raczej nie zawsze źródłem chwały są cnotliwe postępki, a przekładając to na język bardziej współczesny i lapidarny, nie zawsze to, co moralne, jest racjonalne i właściwe. Machiavelli nie był rewolucyjny w tym, że przedstawił politykę jako pewną grę interesów, taktyki, strategii i że ujawnił przed światem to, że w polityce nie tylko czasami trzeba, ale nierzadko wręcz wypada odwoływać się do metod dyskusyjnych. To wszystko jemu współcześni wiedzieli. Jest taka świetna scena w Wolf Hall, powieści Hilary Mantel o Thomasie Cromwellu, do której dzisiaj będę kilkukrotnie wracał, gdy pogrążony w żałobie po śmierci małżonki Cromwell, sam często uważany w literaturze za takiego człowieka machiavellicznego właśnie, intryganta, self-made mana, mistrza pałacowych intryg, zapytany, czytając księcia właśnie, zapytany przez przechodnia, cóż panie czytasz, odpowiada, ach, trochę aforyzmów, trochę truizmów, nic, czego byśmy nie wiedzieli. Otóż współcześni
Machiavelli wiecznej lewicy.
Cóż, cieszę się, że ty pozwoliłeś sobie na ten żart, bo w moich ustach byłby on uznany za zbędną złośliwość, choć coś cię z Machiavellim łączy, to jest to upodobanie do formy aforystycznej i do próby odnalezienia pewnych uniwersalnych praw rzeczywiście w aforyzmie. No i to, co mówi ten fikcyjny, to znaczy przedstawiony przez wybitną pisarkę Cromwell, wcale, znaczy było rzeczywiście odczuciem jemu współczesnym. Współczesnych, przepraszam, to znaczy rówieśników i tych, którzy po dworach tamtych czasów chodzili w tych samych czasach, co sam Machiavelli. Oni przecież wszyscy wiedzieli, że polityka tak wygląda. Oni wszyscy wiedzieli, że nierzadko książęta, panowie i możnowładcy okrutni albo przebiegli, albo wydawałoby się bezwzględni, są także skuteczni. Rewolucja polegała na tym, że to spisano i przedstawiono w formie tak jednoznacznej, bezczelnej, otwartej, nie ukrywającej się specjalnie za konwencjami poprzednich epok. Ponieważ Machiavelli, skoro już mówimy, kim był, a kim nie był, to był w jakimś sensie w księciu oczywiście polemistą, który odważnie polemizował z dorobkiem i literatury antycznej, którą ponownie w jego czasach odkrywano, ona ponownie używając współczesnego określenia wchodziła do obiegu, no ale i z dorobkiem wieków średnich, ponieważ otwarcie nie ukrywał swoich ambicji, nie odmawiał też tych ambicji wymarzonemu księciu, do którego pisze, i wreszcie rezygnował z formuły pisania o polityce poprzez pryzmat ideałów i cnót wyłącznie. To znaczy nie pisał tylko o tym, jak być powinno, jaki jest wymarzony, boski, idealny stan. Nie pisał, jaki jest stan natury, jak robili jego antyczni wielcy poprzednicy, lecz podjął się takiego zadania, żeby napisać nie jak być powinno, ale jak jest naprawdę i jak ta polityka gra o władzę i sztuka sprawowania tej władzy wygląda w jego czasach. Ale to nie znaczy, i tu oddaję ci głos, że pisząc bardzo konkretnie, bardzo wokół niejako wydarzeń mu współczesnych i bardzo w jasnym celu, unika też wszelkiej pryncypialności, czy unika też odwoływania się do pewnych założeń czy ideałów, które temu księciu powinny jednak mimo wszystko przyświecać.
Tak, tu swoją drogą jest wspaniały paradoks Machiavelliego, który znajduje swoje przepracowanie setki lat później. Mianowicie bardzo ideowy republikanin, drugi kanclerz Republiki Florenckiej, jej sekretarz do spraw zagranicznych, twórca jej milicji, z której był szczególnie dumny, bo Machiavelli zawsze bronił armii obywatelskiej, a uważał, że armia profesjonalna, już zwłaszcza zaciężna, jest problematyczna z politycznego punktu widzenia. Ten człowiek tęskni do czego? Do księcia, ponieważ uważa, że wyłącznie książę może zapewnić Włochom zjednoczenie, może wypędzić z Włoch barbarzyńców, czytaj Francuzów, Niemców i Hiszpanów. No i dlaczego mówię, że to się rozstrzygnie kilkaset lat później? Bo arcyrepublikanin Giuseppe Garibaldi przecież rzuci się na szyję Wiktora Emanuela i również stwierdzi, że tylko Włochy monarchiczne będą mogły być Włochami zjednoczonymi, więc Machiavelli antycypuje niemalże Garibaldiego. Natomiast kiedy mówimy o Machiavelli, o jego współczesności, jego zadziwiającej nowożytności, to co mamy na myśli? No przede wszystkim mamy na myśli to, na co mistrzowsko zwraca uwagę chociażby Harvey Mansfield czy Quentin Skinner, jego wybitni komentatorzy, kiedy mówią o tym, że Machiavelli odczarowuje świat. Religia jest niemalże nieistniejąca w refleksji Machiavelliego. On się kompletnie nie przejmuje tym, że jego książę staje na zewnątrz chrześcijańskiej moralności i przecież czeka go kiedyś sąd ostateczny, przecież Bóg to widzi. U Machiavelliego sąd ostateczny się po prostu nie pojawia. Mansfield nawet stwierdza, że kiedy mówimy świat, to mamy na myśli to, co miał na myśli Machiavelli w Księciu. To znaczy dawniej jego poprzednicy mówili jedynie ten świat, ale jest też przyszły świat. I należy obydwa te światy rozpatrywać jednocześnie. Machiavelli zachowuje się tak, jak gdyby istniał tylko ten świat, bo światem nazywa on to, co konkretne, to, co rzeczywiste i też tak my dzisiaj rozumiemy słowo świat. Jego stosunek do władców jest na wskroś nowoczesny. Także dlatego, że on tychże władców poznał. Machiavelli jest praktykiem politycznym. Kiedy on pisze o świętym cesarzu rzymskim, czy jakby woleli Francuzi rzymsko-niemieckim, jak pisze o królu Francji, jak pisze o weneckim doży, czy całej tej galerii fascynujących postaci renesansowych Włoch typu Caterina Sforza, to pisze o ludziach, których osobiście poznał i ocenia ich chłodno i krytycznie. On nie pisze o władcach jak typowy człowiek z jego epoki, że są to pomazańcy Boże, oni muszą coś wiedzieć, czego my nie wiemy, oni muszą mieć szczególnie, że tak powiem, wyostrzone instynkta polityczne. Nic z tych rzeczy. Machiavelli mówi, oni też improwizują, oni też nie mają pojęcia, co robią. Wreszcie Machiavelli oddziela zawsze państwo od władcy. Również jest w tym bardzo, bardzo szybki, bardzo wczesny na tle innych autorów. Kolejny element jego nowoczesności jest włoskim patriotą. Jego myślenie nie jest feudalne. On na przykład w Księciu oburza się na Wenecjan za sojusz z Ludwikiem XII, twierdzi bowiem Ludwik podbił 1/3 Włoch, bo wy go wpuściliście do Włoch, wpuściliście obcokrajowców. Znowu, myślenie bardzo podobne do naszego, w ogóle zresztą wiele autorów tak interpretuje Machiavelliego, że on jest pewnego rodzaju kodyfikatorem włoskiego patriotyzmu. Kolejna sprawa to jest rola ludu w polityce. On za każdym razem podkreśla, jak istotnym jest, żeby rządzić w sposób, który będzie uwzględniał potrzeby tego ludu, który będzie zaspokajał jego słuszne roszczenia i jest zawsze bardzo nieufny wobec tego, co by nam podpowiadali starożytni, wobec aristoi, wobec tego, żeby rządzili ci najlepsi, żeby znaleźć jakąś grupę filozofów. Machiavelli zawsze twierdzi, że oligarchia jest początkiem zguby każdego państwa i woli on sojusz księcia z ludem ponad głowami jakiejkolwiek oligarchii, która mogłaby się pojawić. Wreszcie, nawiązując do tego, co mówiłeś, krytykuje on budowę myśli politycznej w odniesieniu do zmyślonych państw, jak on sam je nazywa. Republiki Platona, państwa Bożego Świętego Augustyna. Mówi, to są zmyślenia, to nie jest prawdziwa polityka, albo do zmyślonych norm moralnych, jak u świętego Tomasza z Akwinu. Nawet sam fakt, że pisze on o księciu i o rozważaniach, mia impresa, tak? Moje przedsięwzięcie. To jest bardzo nowoczesny sposób myślenia. On nie pisze na chwałę Bożą czy coś, tak? On ma przedsięwzięcie, które chce zrealizować. W tym rozumieniu jest to na wskroś nowoczesne. Myślicie, w istocie jeden z ojców nowoczesności.
To jest doskonały moment, żeby zrobić krok wstecz i cofnąć się do biografii samego bohatera dzisiejszej naszej rozmowy i powiedzieć, dlaczego tak do tego toposu człowieka prawdziwie nowoczesnego często wracamy i wracać będziemy. Otóż Niccolò Machiavelli nie urodził się w rodzinie o wysokiej, arystokratycznej pozycji. Wręcz przeciwnie, rodzina bardzo średniego stanu. Ojciec miał być bankartem, a to z tego powodu i on, i jego syn nie mogli pełnić wysokich urzędów. Ów urząd, który Machiavellemu przyszło sprawować, objął go w wieku 28-29 lat drugiego sekretarza, wziął się z osobistych koneksji jego ojca, tu bardzo też już pierwszy nowoczesny element tej biografii, ale jednocześnie jego osobista ścieżka awansu była tym pochodzeniem ograniczona. To, zgadzają się badacze, którzy próbują dojść takich biograficznych, czy historycznych, czy kontekstowych powodów, dla których Machiavelli posiadł tę wiedzę, którą posiadł i którą się zresztą wcale nie wstydzi chwalić już w samym wstępie do księcia, jest jedna z najistotniejszych przyczyn. Otóż Machiavelli był pogrążony jako osoba, jako postać, jako funkcjonariusz czy mąż stanu, chociaż to ostatnie może byłoby słowem na wyrost, był pogrążony w pewnym dualizmie. To znaczy, pełnił odpowiedzialne funkcje, ale mógł je pełnić tylko jako urzędnik mimo wszystko drugiego rzędu. Widział się z najpotężniejszymi ludźmi swojej epoki, ale nic nie mógł im obiecać, bo był tylko, znowu powtórzę to słowo, drugiego rzędu posłańcem nie najmocniejszego państwa. Więc uczył się polityki już jako gry pewnych gabinetowych, korytarzowych, zakulisowych rozgrywek, bo tylko tak mógł on w ogóle jakiś wpływ na rzeczywistość zdobyć. I zarazem też wiedział, że nieistotne jest być może to, co robi się publicznie, ale to, do czego dochodzi się właśnie, gdy nie jest się poddanym pod publiczny osąd i gdy można w tych rozmowach, jak już słowo się rzekło, zakulisowych czy niejawnych, osiągnąć z najmożniejszymi swojego świata. Wreszcie poprzez to swoje niższe pochodzenie miał to podejście, o którym ty, Marcinie, mówisz, to znaczy podejście do polityki jako do pewnego przedsięwzięcia. Dziś współczesną nową mową powiedzielibyśmy może nawet projektu, który ma bardzo określone parametry. Wbrew pewnym pozorom, czy wbrew pewnej fasadzie, oczywiście na tę sprzeczność nie zwracasz uwagę, no Machiavelli nie jest monarchistą, ani nie jest mu bliskie myślenie feudalne, ale wzywa on rozpaczliwie tego księcia także dlatego, że jest to elementem pewnej szerszej politycznej, znowu szukam dobrego współczesnego słowa, misji właśnie, którą on widzi, misji odzyskania swojej ojczyzny, a że wie on, że może zrobić to tylko silny, zdeterminowany, być może nawet brutalny władca, to i takiego próbuje na stronach swojego dzieła wykreować. Dlaczego dalej mówimy, że jest on człowiekiem nowoczesnym? Niektórzy badacze zwracają uwagę na to, że był on takim akuszerem przejścia od myślenia w kategoriach religijno-etycznych do kategorii nakierowanego na cel sekularnego myślenia politycznego. Na pewno jest w tym sporo racji, choć pewnie polemika na temat tego, czy wcześniejsi myśliciele nie byli zorientowani na cel, byłaby zbyt długa jak na ramy naszego dzisiejszego spotkania, ale nie da się Machiavellemu tego odmówić, że rzeczywiście to przejście od porządku religijnego, od porządku pewnego absolutu do twardych i brutalnych realiów życia politycznego na pewno on robi. No i wreszcie w tym, że zrywa, jak już powiedziałeś, z antykiem. Jest taki, w ogóle stylistyka tej książki wskazuje na pewien pośpiech, prawda? To jest bardzo ciekawy zabieg, w którym Machiavelli często mówi: pozbądźmy się tych złudzeń, nie mówmy już o jakichś ideałach, wyobrażeniach, lepiej mówić o rzeczywistości, a nie o jej obrazie, sugeruje nam niejednokrotnie autor. I to też robi, wskazując na to, że czas księcia nie powinien być marnowany na rozprawianie o ideałach, ponieważ koniec końców liczą się efekty. Isaac Berlin w słynnym eseju o Machiavellim ze stron New York Review of Books opisał to trochę bardziej rozwlekle, ale że sprowadza jego myśl do najbardziej esencjonalnego hasła. Pisze on: Machiavelli obnażył blef nie tylko swojej epoki, ale i całej zachodniej filozofii, swoich czasów, czy w całej filozofii do jego czasów, który mówił o nieuchronnej, czy też ostatecznej spójności ideałów z celami. To znaczy, że gdy postępujesz szlachetnie, osiągniesz szlachetne rezultaty. Machiavelli tę fasadę zdziera, odrywa tę maskę, obnaża obłudę tego myślenia i przekonuje, że prawdziwa chwała, prawdziwe virtu, bo pewnie i o tym pojęciu będziesz mówił, prawdziwe miejsce w historii mogą księciu zagwarantować nie ślepe podążanie za jakimiś ideałami, których osiągnąć się nie da, i popełnianie przez to nieuchronnych błędów wynikających z takiego nadmiernie idealistycznego myślenia, lecz skupienie się na tym, co naprawdę ważne: stabilności, bezpieczeństwie i, cóż tu ukrywać, własnej władzy, ponieważ bez tej ostatniej nie byłoby ani spokoju, ani bezpieczeństwa, ani ciągłości. A te wszystkie trzy są potrzebne dla istnienia współczesnego państwa, którego obrońcą przede wszystkim, i to być może najbardziej z tej wypowiedzi warto zapamiętać, jest w księciu Niccolò Machiavelli.
Wypuściłeś mnie teraz na to, żeby rzucić kilkoma z tych kluczowych terminów dla myśli Machiavelliego, co zaraz z przyjemnością zrobię. Zanim to tylko krótki wstęp. No, trzeba tu jeszcze koniecznie dodać, że Machiavelli widział na własne oczy upadek republiki, którą kochał i której służył, klęskę republiki florenckiej, powrót książąt, powrót medyceuszy, którzy nie obeszli się z nim lekko. Pamiętajmy, że Machiavelli jest więziony, jest torturowany i jego kariera polityczna jest skończona. Musi się on przenieść na wieś, oderwany od tego, co traktował jako swoją życiową misję, więc jedyne, co mu zostaje, to pisanie książek, ale jak pisze w liście do jednego ze swoich przyjaciół, nie rozpacza nad swoim losem, bo kiedy otwiera księgi, gdzie może czytać o starożytnym Rzymie i starożytnej Grecji, to kroczy między bohaterami, kroczy między mężami stanu i czuje się między nimi jak w domu. I chciałby lekcje, które zarówno wyniósł z czasów, kiedy był w aktywnej polityce, jak i które wyniósł ze swoich lektur, przekazać innym, fundamentalnie przekazać owemu przyszłemu księciu, który dał Włochom wolność. A jak to się ma stać w praktyce? No, praktyka jest taka, że każdy władca staje naprzeciwko tego, co u Machiavelliego nazywa się fortuna. Machiavelli, trochę jak wieki później Peter Drucker mówił o menedżerach, każdy menedżer kontroluje 20% swojego czasu, pozostało 80% wpada mu z każdej strony, stąd angielskie to manage nie znaczy zarządzać, znaczy jakoś sobie radzić. I Machiavelli zastanawia się, jak władca ma jakoś sobie radzić, jeżeli konfrontuje się z fortuną. Zresztą stwierdza on też, że pokażcie mi władcę, który odnosi sukcesa, pokażę wam człowieka, który ma zwyczajnie szczęście. I w tym elemencie fortuny jest też to, co on określa jako i tempi, czasy. Trzeba się zestroić ze swoimi czasami. Gdyby nie II wojna światowa, Winston Churchill byłby owym ekscentrycznym pijakiem, który położył kampanię pod Gallipoli. Tak byśmy go zapamiętali. Gdyby Lech Kaczyński nie otrzymał propozycji zostania ministrem sprawiedliwości, kiedy nikt nie chciał tego resortu, i gdyby nie zbiegło się to w czasie z reformami Marka Biernackiego w MSW, to bracia Kaczyńscy byliby dzisiaj nikomu za bardzo nieznanymi, poza wąskim gronem specjalistów, akademikami wykładającymi na wydziałach prawa. Gdyby zamachowiec, który mierzył do Franklina Delano Roosevelta, nie stał na chybotliwym krześle, to kula, którą wystrzelił, nie trafiłaby niezgodnie z jego intencją burmistrza Chicago, tylko trafiłaby Roosevelta, do którego celował. Wtedy prezydentem Stanów Zjednoczonych zostałby jego running mate John Nance Garner, którego wyróżniała jedna rzecz: pryncypialny sprzeciw względem New Dealu. Ameryka mogłaby nie przetrwać wielkiego kryzysu. Historia by się potoczyła kompletnie inaczej, innymi słowy, gdyby każdy z ludzi, których wymieniłem, nie miał zwyczajnego szczęścia. Ale Machiavelli nie mówi, no to w związku z powyższym po prostu siedź i czekaj, będziesz miał szczęście, będzie dobrze, nie będziesz miał szczęście, nie. O, mówi, nie możesz być niewolnikiem fortuny, musisz się z fortuną brać za bary, a żeby brać się z fortuną za bary, musisz mieć to, co Machiavelli nazywa virtu. I teraz w tej książce, gdzie przekład Rzymowskiego mi się bardzo podoba, jedną rzecz tylko bym zmienił. Otóż ilekroć pada to kluczowe słowo, albo dwa, trzy kluczowe terminy, dawałbym je w nawiasie kwadratowym i pisałbym virtu, bo tutaj raz virtu jest tłumaczone jako cnota, raz jako dzielność, raz jako męstwo, i rozumiem, skąd to zamieszanie, ponieważ słowo virtu jest co do zasady nieprzetłumaczalne. Ono nam wskazuje na pewien kompleks cnót, które musi mieć człowiek po to, żeby zdobyć władzę i się przy władzy utrzymać, a ten kompleks cnót to będzie śmiałość, zręczność, zuchwałość, odwaga, spryt, przebiegłość, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, zdolność do wzbudzania wśród innych posłuchu, charyzma. To wszystko trzeba mieć, razem wzięto określane jako wirtu, aby móc rządzić, a człowiek, który posiada te cechy, jest wirtuozem. Dzisiaj wirtuozem nazwiemy kogoś, kto bardzo dobrze gra na fortepianiu Machiavellego. Wirtuozem jest człowiek, który nadaje się do rządzenia. I zwróćcie uwagę, jak się kończy przedwiośnie. Cezary Baryka mówi do Szymona Gajowca, czy macież wy męstwo Lenina, czy macie ową wirtus niezłomną? Dalej mówi, nie mówię, że macie naśladować Lenina, mówię, że macie mieć jego odwagę, mówię, że macie mieć jego determinację, mówię, że macie mieć tą jego zdolność chwycenia władzy i sprawowania jej. To jest czysty Machiavelli, to co tutaj głosi, Żeromski. I jeśli ktoś ma wirtu, jest w stanie rządzić, to jest w stanie zarówno do wielkiego dobra, jak i do wielkiego zła, ale jak już sobie powiedzieliśmy, jest w stanie do wielkiego zła w służbie wielkiego dobra. Jeżeli ktoś jedynie czyniłby zło, żeby realizować własny interes, nie ma wirtu według Machiavellego, a jeżeli już ktoś rządzi, to stoją przed nim dwa wyzwania. Pierwszym jest mantenere lo stato, co można rozumieć dosłownie współcześnie, utrzymać państwo, ale lo stato można też rozumieć jako utrzymać swoją pozycję. I to jest to, co politycy robią na co dzień. To jest to, co robi Tusk, Kaczyński, Miller czy Buzek. Prawda? Chcą utrzymać się przy władzy, natomiast mawszy już władzę zapewnioną, powinni pójść o krok dalej, powiedziałby Machiavelli, i zająć się gran cosi, wielkimi sprawami. A czy jak już masz tą władzę, to zaangażuj się w wojnę na Ukrainie po słusznej stronie, to zbuduj CPK, to walcz o sprawiedliwość społeczną, dokonuj wielkich rzeczy, nie zadowalaj się jedynie tym, żeby utrzymać państwo. I żeby to od razu zobrazować przykładem, powiem tylko tyle, jeżeli myślicie o tym, dlaczego PiS wygrywał wybory, to bym powiedział, że dlatego, że jako środowisko, Jarosław Kaczyński osobiście, ale oni jako środowisko kojarzyli się z wirtu, kiedy mówiono o ich sprawstwie, kiedy mówiono o ich determinacji, kiedy mówiono o tym, że patrzcie, ci się nie cackają, prawda? To ludzie mówili, no jacy by nie byli, czasem robią mądrze, czasem robią źle, ale robią, ale są śmiali, ale chcą zmieniać rzeczy, ale u nich nie ma ciepłej wody w kranie, prawda? Oni pokazywali, że mają wirtu. A jakbym z kolei spojrzał w stronę ich ideologicznych przeciwników,
że mają jedno i drugie.
Tu możemy wejść w pewien spór, ale biorę go na razie w nawias. A jak spojrzymy na ich przeciwników, zwłaszcza tych lewicowych, to czego oni fundamentalnie nie mają? No nie mają wirtu. Znaczy, nie są agresywni, ekspansywni. To nie są ludzie, o których myślisz, ci to się dorwą do władzy dlatego, bo mają te wszystkie przymioty ducha. Oni co najwyżej mają to, co jeden ze współczesnych Machiavellego, czyli Francesco Guicciardini, nazwałby dyskrecjone. Oni umieją analizować, oni umieją uchwycić rzeczy w ich złożoności, oni umieją wydobyć pewne niuanse, natomiast nie mają w sobie tego, czego trzeba, żeby władzę chwycić i żeby władzę utrzymać. I teraz odwołując się do owej nie machiavellistycznej, ale powiedzmy machiavellowskiej etyki odpowiedzialności, Machiavelli by powiedział, no i cóż z tego, że macie rację? Cóż z tego, że macie dobrą analizę? Jeżeli nie jesteście w stanie wziąć władzy, to ponosicie współodpowiedzialność za wszystko złego, co się dzieje. Zatem Machiavelli dużo bardziej podziwiałby człowieka, który kłamie po to, żeby wygrać wybory, a następnie wprowadza dobre dla ludu reformy, bo pamiętajmy, Machiavelli jest zawsze po stronie ludu, aniżeli człowieka, który mówi, ale przynajmniej byłem trulewicowcem, ale przynajmniej głosiłem szczytne hasła i byłem wierny swoim ideałem. To nie znajdowałoby u Machiavellego żadnego zrozumienia i jeżeli teraz pomyślicie sobie, ale zaraz, czy to całe takie kroczenie powyżej standardowej moralności, czy to odrzucenie chrześcijańskiej etyki, czy to nie brzmi jak Fryderyk Nietzsche? A w istocie, bo kiedy młody Fryderyk Nietzsche pojechał do Bazylei, to pierwszy co zrobił, to poszedł na wykłady Jakuba Burckharda z historii renesansowych Włoch i był zasłuchany w myśli Nicola Machiavellego.
Dlaczego droga uwspółcześniania Machiavellego za wszelką cenę może być drogą zwodniczą? Powiem kilka słów. Otóż nie można w moim przekonaniu nigdy stracić z horyzontu tego, że Machiavelli pisał oczywiście swoje dzieło w bardzo konkretnych okolicznościach politycznych, historycznych i biograficznych. Powiecie, banał to, o każdym autorze można powiedzieć, że pisał jakieś dzieło w jakichś okolicznościach, to prawda. Ale te okoliczności dla księcia były wyjątkowe i były też wyjątkowo partykularne. Otóż mówi się często, że Niccolò Machiavelli pisał księcia jako swego rodzaju CV, a złośliwi dodają, że w dziedzinie ilości despotów, do jakich wysłał to swoje CV, prześcignął go tylko Wicajewik i później Henry Kissinger. No tak było. W jakimś sensie Niccolò Machiavelli naprawdę pisał księcia jako CV, ponieważ będąc już na tym wygnaniu, jak zniósł, to znaczy przeżył ciężkie tortury i uwięzienie za spisek, w którym najprawdopodobniej nie brał udziału, czyli zarzuty były fałszywe, a on został wrobiony, postanowił wrócić do korytarzy władzy, ale aby to zrobić, musiał mieć się czym pochwalić. I sam, mieszając skromność i pychę we wstępie do księcia, stwierdza, że nie może pochwalić się on ani zamożnością, ani wielkimi osiągnięciami, ani dorobkiem, ani przepychem swoich pałaców, ani wielkim nazwiskiem. To, czym może się pochwalić, to swoja wiedza. A więc tę wiedzę spisze w jednym tomie, co istotne, po włosku, zadedykuje rokującym kandydatom na księcia i im ową wiedzę w takim zwartym tomie przekaże. Z takim namysłem był książę pisany. Jest to cel bardzo jednoznacznie współczesny autorowi. Oczywiście, czytając księcia, można mieć wrażenie, że są tam zawarte pewne lekcje uniwersalne. Należy jednak pamiętać, że epoka kazała w ten sposób pisać. Były to czasy, był to język literacki i okoliczności, w których niejako każde spisane dzieło uzurpowało sobie prawo opisywania prawidłowości powszechnych, niezmiennych, uniwersalnych, słowem pewnie i ówczesne dużo mniej poważne dzieła tamtej epoki również rościły sobie podobne prawa co książę. Tym celem podstawowym było dla Machiavelliego odzyskanie wpływu na rzeczywistość i powrót do władzy, oczywiście nie władzy rozumianej jako to, że on sam miałby, bo i przez kogo, być owym księciem mianowany, to nie. Chodziło mu raczej o to, aby wywrzeć wpływ i presję na kogoś, aby to dzieło, bo to drugi, szerszy cel, dzieło odzyskania, po pierwsze niepodległości rozumianej jako niezależność od obcych sił, a po drugie podniesienie z kolan jego ukochanej Florenckiej Republiki zrealizował. I teraz, gdy mamy tego świadomość, to możemy wówczas dopiero z pewnego historycznego dystansu rozumieć pewne zawarte tam przekonania. Co więcej, nie będziemy się nad tym rozwodzić, ale jest też w ogóle cała szkoła takiego interpretowania księcia przeciwko księciu, która mówi, że to wszystko to była jedna wielka ironia, jeden wielki tak naprawdę spisek przebiegłego Machiavelliego i trochę zbiór rad a rebur, ponieważ przecież ten Machiavelli, który de facto władzy książęcej nie cenił, a wolał inny ustrój państwa, spisał niejako taki podręcznik, jakim księciem nie być, i był to element intrygi. W to wchodzić nie będziemy, ale warto tu odnotować od razu, że wśród różnych szkół interpretacji tego dzieła jest i taka, która mówi, że to wszystko było bardzo przewrotne. Machiavelli, skoro kochał ustrój republikański, lud swój i ojczyznę, a sam przez tyranów tak bardzo był poszkodowany, włącznie z uwięzieniem, pomówieniem i torturami, to nie mógł przecież życzyć sobie powrotu jakiegoś brutalnego księcia do władzy. Ten historyczny Machiavelli zarazem wcale nie jest najlepszym nauczycielem dla współczesności. Owszem, książę udziela kilku uniwersalnych rad na temat polityki i pozwolę sobie tutaj część z nich wymienić. Na przykład, że po polityczną przemoc warto sięgać w ostateczności szybko i niejako za pomocą jednego dźgnięcia sztyletu, czy jednego pociągnięcia jakąś bronią, a nie rozbijać to na wiele upokarzających i dla ludu, i dla elit małych aktów politycznej przemocy i opresji, bo te się zawsze zwrócą przeciwko księciu. Na przykład to jest jedna lekcja. Inna mówi, że nie da się uniknąć wojny, da się ją jedynie odwlec, ale zawsze na własną niekorzyść. Co wskazuje lekcję, czy sugeruje, że jeżeli jakieś dzisiaj powiedzielibyśmy współcześnie siły strukturalne dyktują jakiś konflikt zbrojny, to nie należy się od niego uchylać, tylko go podjąć. Jeszcze inna lekcja, moim zdaniem rzeczywiście bardzo współczesna, mówi o oporze wobec reform i podpowiada nam Machiavelli, że najtrudniejszym, najbardziej niewdzięcznym i obarczonym największym ryzykiem wyzwaniem jest w jakimś nowym państwie, czy podbitym, czy przejętym państwie wprowadzić nowe urządzenie, czyli nową konstytucję, nowe prawa. Dlaczego? Ano dlatego, że najsilniej buntować się będą silni, ci, którzy na tych starych prawach korzystali, natomiast ci, którzy mogą zyskać na wprowadzeniu tych nowych praw, są z kolei za słabi, a i oni wcale nie będą naszymi najgorętszymi sojusznikami. Są to rzeczywiście lekcje uniwersalne, prawdziwe, można z nimi dyskutować, ale zachowały one jakąś swoją moc przez całe te wieki. Natomiast ktoś współczesny mógłby powiedzieć, jak i ten fikcyjny Thomas Cromwell. Są to pewne banały, aforyzmy, prawdy, z których nie wynika nic ponad to, co już parający się rzemiosłem polityki wiedzą. A gdyby ktoś chciał odkryć w tym coś nowego, to niestety mógłby się srodze zawieść.
No ja bym pobronił Machiavelliego na paru poziomach. Po pierwsze, powiedziałbym, że wiele z jego krytyk jest dużo bardziej subtelnych, aniżeli mu się zazwyczaj przypisuje. I to również wychodzi na poziomie jego krytyk tego, co nazywano w jego czasach książęcymi cnotami. To są rozdziały 16, 17, 18 księcia, kiedy on w istocie rzeczy mówi, że oczywiście, że książę powinien być sprawiedliwy i łaskawy, i oczywiście, że powinien być szczodry, i oczywiście, że powinien dotrzymywać słowa, ale są konkretne sytuacje, w których albo powinien wyrwać się z tego zobowiązania, bo dyktuje mu to racja stanu, bo dyktuje mu to dobro ogółu, bo dyktuje mu to obowiązek w pierwszej kolejności mantenere lo stato, utrzymania swojej pozycji, ale także, że cnoty łatwo zamieniają się w swoje przeciwieństwa. Cnoty łatwo zamieniają się w przywary. Innymi słowy, dają bardzo konkretny przykład Scypiona afrykańskiego i mówi o nim, że no, był wspaniałomyślny względem swoich żołnierzy, ale on używa, tu po włosku mówi to bardzo konkretnie, że był troppo pietoso, w innym miejscu troppo facile, czyli że był, innymi słowy, rozlazły, że był beztroski, że stracił poprzez to posłuch i doprowadził do buntu tychże żołnierzy. Analogicznie mówi, jest różnica między byciem szczodrym, co jest dobre, a byciem ekstrawaganckim w swoich wydatkach, co już dobre nie jest, więc trzeba znać granicę między tym, do którego stopnia wydatki na przykład na poprawę losu ludu są jeszcze zasadne, od którego momentu robią się niebezpieczne. Tak samo mówi o słowu danym innemu przywódcy. Są takie sytuacje, zresztą to jest tytuł jednego z rozdziałów, tak? Do jakiego stopnia należy dotrzymywać danego słowa? To był jeden z najbardziej skandalizujących rozdziałów, kiedy się ukazał. No i daje szereg konkretnych przykładów, kiedy należało się z tej obietnicy wymiksować. Machiavelli na przykład świetnie pokazuje, jak działa imperial overreach, który jest teraz bardzo popularnym tematem, jeśli chodzi o amerykańską politykę zagraniczną, na przykładzie Francji i Ludwika XII. Pokazuje, jak Ludwik XII podbija Włochy północne i środkowe, jak robi to kompetentnie, dlatego, bo ma znacznie potężniejszą armię, może to łatwo zrobić, no i myśli sobie, że tak samo podbije południe, no bo mam znacznie potężniejszą armię, jeszcze Hiszpanie, moi sojusznicy, mi pomogą, a nie bierze w ogóle pod uwagę tego, że czym innym jest podbić, a czym innym jest utrzymać, a Machiavelli twierdzi, im większe różnice języka, kultury i tak dalej, tym większe jest to wyzwanie, a po drugie, nie ładuj się w wojnę numer dwa, jak jeszcze tak do końca nie uspokoiłeś sytuacji w wojnie numer jeden. No dla mnie to jest wypisz, wymaruj Afganistan i Irak i amerykańskie przekonanie, że z siłą nikt nie dyskutuje, prawda? Używaj siły, póki ją masz, bo wtedy szybko doprowadzisz do rozstrzygnięć dla ciebie pomyślnych. No a Machiavelli by powiedział, no dobrze, a co będzie jutro? I szkoda, że nikt nie podesłał Donaldowi Rumsfeldowi czy Condoleezzie Rice egzemplarza księcia z podkreślonymi fragmentami na temat błędów Ludwika XII przy podboju Włoch. Podobnie ta rada, żeby wszystko co najgorsze zrobić na samym początku. Wiesz, ja cały czas spotykam polityków, którzy podnoszą wiek emerytalny na rok przed wyborami. Jednak to nie jest takie oczywiste dla jaśnie nam panujących, że nie, pierwsze 100 dni generalnie zrób wszystkie te rzeczy, które są najgorsze, potem już działaj inaczej, a najlepiej w ogóle jeszcze zrób te rzeczy rękami innych ministrów. To także się pojawiał w księciu, prawda? Zrób to rękami innych ministrów, jak to robił Cezar Borgia, a następnie ich wyrzuć przy rekonstrukcji rządu i powiedz, nie, no to tamci oczywiście robili te straszne antyspołeczne reformy, ja wyciągnąłem wnioski, wymieniłem ich na innych. I co ludzie wtedy powiedzą na rok przed wyborami? No, przynajmniej nie jest tak zły, jak był na początku.
Oczywiście. I cieszę się, że ta różnica zdań między nami wybrzmiewa, bo jak doskonale wiesz, oceniając postać tak polaryzującą jak Machiavelli, właśnie łatwo popaść jest w jedną z dwóch skrajności. Albo był wcieleniem diabła, albo był wcieleniem prawdziwego męża stanu, uosobieniem wszelkich cnót swojej epoki i istnym, chodzącym przykładem, jak naprawdę poświęcić życie pracy dla państwa. Rzeczywistość i ta biograficzna, i ta historyczna oczywiście mówi, że nie był ani tym, ani tym. Biografowie na przykład potrafią wyciągnąć Machiavellemu, że zdolny był skorzystać z usług chłopca sprzedającego swoje ciało, lecz nie mając pieniędzy, podać nazwisko swojego znajomego jako tego, komu, kto naprawdę powinien uiścić dług.
I człowiek renesansu w każdym calu.
Tak, tak, w każdym calu. I gdy ów chłopiec zapukał do drzwi, aby domagać się zwrotu długu, zastał, rzecz jasna, nie Machiavellego, lecz tego nieszczęsnego znajomego. Gdy ów znajomy zapytał chłopca, czy poznałbyś tego człowieka po głosie? Chłopiec odpowiedział tak. Zaprowadzono go do miejsca, gdzie Machiavelli lubił przemawiać, a ten na widok swojej ofiary poprzedniej nocy szybko zbiegł. Skąd to wiemy? Ano wiemy to stąd, że sam Machiavelli pochwalił się tym w liście do przyjaciela. Co pokazuje, że człowiekowi, który tak dużo lubił rozmyślać o stanie państwa, o wielkich wyzwaniach i wielkich grand cosi, małe draństwa i takie taki dość, powiedziałbym, machiavellizm w wydaniu pospolito wulgarnym sam nie był obcy. No i gdy już zgodzimy się, że sam Machiavelli był postacią niejednoznaczną, nie był takim archetypem samych cnót albo samych wad, to być może zgodzimy się też, że błądzą i ci, którzy chcą go na siłę uwspółcześnić, pisząc podręczniki czy pseudopodręczniki w rodzaju Machiavelli dla menadżerów, czy Machiavelli, pewnie już istnieje Machiavelli i AI, albo Machiavelli w biznesie. Tak i oczywiście nie mają racji ci, którzy chcą go za wszelką cenę tylko zepchnąć do przeszłości i sprowadzić do roli twórcy aforyzmów i skandalisty swojej epoki, który nigdy ponad nią nie wyrósł, bo to też byłoby dla bohatera naszej dzisiejszej rozmowy pewnym despektem. Ja widzę, i tu się będę upierał, w tej postaci pewien dualizm, a zakończę ten segment z mojej strony wracając do obiecanego przykładu Thomasa Cromwella, innego człowieka, którego można by nazwać pierwszym politykiem nowoczesności, czyli kimś, kto do władzy dochodzi nie przez urodzenie, nie przez zaszczyty, nie przez same wybory losu i fortuny, lecz właśnie siłą swoich knowań, instynktu, intryg, zdolności do łamania konwencji i zakazów swojej rzeczywistości, a zatem zdolnym do tworzenia nowej rzeczywistości. Dlaczego mówię o Cromwellu? Ano po pierwsze dlatego, że byli oni z Machiavellim niemalże sobie współczesnymi i często później, by Cromwella właśnie oskarżyć o wszelkie grzechy tego świata, powoływano się na to, że właśnie lekturę Machiavellego miał on polecać i samemu Henrykowi, królowi Anglii, ale i innym swoim współczesnym, którzy gdy już zajrzeli do tego Machiavellego i przeczytali, co tam było, porwani byli nieuchronnie wielkim oburzeniem i zgorszeniem. Ale także dlatego, że o Cromwellu powstała wybitna, jak już powiedziałem, powieść Wolf Hall, Hilary Mantel i jej kontynuacje, a także adaptacja BBC serialowa, w której w główną rolę wciela się wybitny aktor szekspirowski Mark Rylance. Machiavelli tego szczęścia nie miał jeszcze do popkultury i do ekranizacji, do filmów, a już tym bardziej seriali. I być może dlatego wciąż go nie rozumiemy, bo gdyby ktoś porwał się na takie dzieło, jak kiedyś porwała się Hilary Mantel i zrobił o Machiavellim książkę, jako o pierwszym polityku, taki House of Cards, wiecie, tylko florencki, to zrozumielibyśmy moim zdaniem niezwykle głęboko to, o co Machiavellemu rzeczywiście chodziło, bo to domaga się dramaturgicznej, kulturowej, popkulturowej wręcz interpretacji. Pokazanie go jako człowieka, który przekroczył pewne konwencje i ograniczenia swojej epoki, który uparł się, by tworzyć swoją własną rzeczywistość i którego marzeń czasy mu współczesne nie zrealizowały i nie mógł się nawet pewnie nigdy domyślać tego, że jego największa chwała przyjdzie na wiele pokoleń po jego śmierci i że to na wiele, ktoś powiedziałby nawet stuleci po jego śmierci, zrealizowane zostaną jego polityczne marzenia o władzy ludu, o mądrych książętach, o zjednoczeniu Włoch i o uniezależnieniu się od obcych mocarstw. Cóż, tego mogę na koniec dzisiejszego spotkania Machiavellemu życzyć, aby ktoś zinterpretował go tak dobrze jak innych protoplastów nowoczesności, innych wielkich spin doktorów, doradców, zauszników, swengalich swoich czasów i pokazał go nam w pełni wielu sprzeczności, wielu tak naprawdę rozrywających trochę od wewnątrz te biografie i te postać, to dzieło tendencji, które czasami potrafią stać sobie naprzeciw i także w pewnym ponadhistorycznym geniuszu, który przetrwał do dziś.
No a ja nie byłbym sobą, nie powiedział czegoś przeciwko liberałom, więc mnie przekonuje narracja Strauszystów i Harveya Mansfielda, który powiedział, że Machiavelli może przetrwać do naszych czasów jako myśliciel, także jako krytyk liberalizmu i ten, który odsłania przed nami, że ta tradycja liberalna, która bierze się od Locke'a, ma duży problem z pojęciem necessita, z pojęciem konieczności, ponieważ wszędzie szuka tylko jej rozmontowywania, chce jak najwięcej wolności, jak najwięcej swobody, a Machiavelli twierdzi, że cała polityka polega na liczeniu się z koniecznościami, a po drugie Machiavelli jest komunitarystą. Machiavelli jest rzecznikiem religii obywatelskiej. Machiavelli jest bardzo głębokie przekonany co do tego, że społeczeństwo musi jest czymś realnym po pierwsze, a po drugie, że to ono musi wziąć ster państwa w swoje ręce. I druga myśl, którą bym was zostawił, to już sama końcówka księcia, jeden z jego ostatnich rozdziałów, bodaj przedostatni, bo ostatni to jest ta inwokacja do Medyceuszy, że książęta, czas wyzwolić Włochy z rąk barbarzyńców. Zresztą niedługo po premierze, po ukazaniu się pierwszego wydania tej książki, barbarzyńcy wrócą, tym razem w postaci Francuzów i Niemców, i zresztą dojdzie do sławnego złupienia Rzymu. No więc przed tym wezwaniem jest diagnoza pod tytułem: dlaczego książęta włoscy utracili swoje państwa, dlaczego nie byli w stanie dokonać owego Mantenere lo stato? No, odpowiedź jest oczywiście taka, że brakowało im virtu względem nieprzychylnej fortuny. A czym ten brak virtu się objawił w praktyce? Objawił się w tym, że lekceważyli potrzeby ludu, były bardzo jasne problemy, do których odmówili ustosunkowania się, byli z kolei ulegli wobec oligarchii, byli ulegli wobec bogatych, i grandi żyli z kolei tam bardzo dobrze i oni blokowali reformy, i wreszcie zaniedbali kompletnie sprawy wojskowe, zaniedbali stworzenie milicji obywatelskiej. Przypominam, florencka milicja była dumą Machiavellego. No więc jeżeli weźmiemy sobie
i
to
podatki, zaniedbanie... zapomnieli podatków ściągać, żeby tak, utworzyć owe silne państwo.
Zaniedbanie potrzeb ludu, uległość względem bogatych i zaniedbanie spraw wojskowych, to powiem, że dla mnie to brzmi bardzo niepokojąco współcześnie.
To prawda, zapomnielibyśmy na koniec dzisiejszej rozmowy powiedzieć jeszcze o być może najważniejszym aspekcie, czyli konflikcie realizmu i idealizmu w polityce, którego to konfliktu Machiavelli nie bez powodu jest dzisiaj ojcem chrzestnym i dzisiaj w tym kontekście akurat warto go przywoływać. Te słowa jak realizm i idealizm często na antenie naszego programu i naszych kolejnych odcinków padają, więc dość powiedzieć tylko, że rzeczywiście, jeżeli komuś zawdzięczamy te kilka formuł, które mówią o tym, że no, nie zawsze ze szlachetnych idei wypływają szlachetne rezultaty i że nie wyłącznie dobre chęci prowadzą dobrych polityków do dobrych skutków ich zamiarów, to Machiavelli właśnie.
I odwrotnie, że czasami trzeba zrobić coś złego, żeby wynikło z tego wyższe dobro.
Dokładnie. Także może nie ma sensu tego uniwersalizować i przykładać do każdej sytuacji politycznej, ale na pewno niemało późniejsi realiści, także i ci nowocześni realiści z Machiavelliego wzięli. My jeszcze gotowi byliśmy przywołać tu cały segment o Machiavellim i popkulturze i powiedzieć, gdzie echa księcia widzimy w postępowaniu rodu Atrydów w Dune, ale to już zostawimy na jakąś dogrywkę albo live'a lub spotkanie z nami. A skoro przy tym jesteśmy, to dziękujemy wydawnictwu Prześwity za współpracę przy tym odcinku i przekazanie nam kopii księcia do lektury i recenzji, a was zachęcamy do wsparcia nas na patronite.pl/DLR właśnie po to, żebyśmy mogli zobaczyć się i usłyszeć w tych kolejnych dogrywkach, nowych formatach naszego programu, które rozwijamy i spotkaniach na żywo w całej Polsce. Z listy miast i miasteczek, gdzie chcemy się w tym roku pojawić, jest jeszcze naprawdę sporo miejsc do odwiedzenia, stąd liczymy na wasze wsparcie i hojność. I że też użyję słowa z epoki mecenat, który pozwoli nam te ambitne plany zrealizować.
Czekamy na naszych medyceuszy. Zatem Niccolò Machiavelli, nauczyciel zła, jak pisał Leo Strauss, czy po prostu nauczyciel polityki, jak pisał Quentin Skinner. Będziecie musieli sami podjąć decyzję, sięgając do tej książki, którą bardzo serdecznie wam polecamy. Niccolò Machiavelli, Il Principe, książę, rzecz, którą naprawdę znać trzeba. A my pod ten czas dziękujemy za waszą życzliwą uwagę i żegnamy się z wami tradycyjnym. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem.